Rozmówki polsko-polskie, czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie, tylko na antenie Polskiego Radia Chicago.
Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Karolina Rogus-Namiotko w audycji Rozmówki polsko-polskie. Dzisiaj moimi Państwa gościem jest Martyna Dzido, która opowie nam o Maroku. Witaj.
Cześć, salam.
Jak się znalazłaś w Maroku i kiedy to było?
Musiałabym się cofnąć takie 5 lat grube wstecz, jak nie 6. Pojechałam na wycieczkę z koleżankami. Lubię podróżować, więc wziąłam dwie koleżanki ze sobą i jakoś tak padło na Maroko. Spędziłam tam miesiąc, podróżując po kraju, po różnych gdzieś tam zakamarkach. No i tak się stało, że napisał do mnie mój obecny mąż. Więc wróciłam. Później już tylko do niego, później zamieszkałam. No i jakoś to się potoczyło.
Jak zareagowała rodzina twoja na to, że przeprowadzasz się do Maroko, do mężczyzny, który zakładam jest też wychowany przecież z innej religii, no jest to inna kultura. Byli przerażeni?
Nie wiem, czy przerażeni, czy bardziej nie dowierzali, że w ogóle to się dzieje. Bo moja mama jest trochę przyzwyczajona do moich takich lekko szalonych pomysłów, bo gdzieś tam zawsze z czymś wyskakuje, najczęściej już po fakcie nawet. Więc tutaj też było też trochę takie, wszystkie formalności były załatwione, wszystkie bagaże były spakowane, a ja dopiero napisałam, że słuchajcie, za 2 dni mam wylot i nie będzie mnie 2 miesiące, bo tak na początku się przeprowadziłam na 2 miesiące, później wracałam na miesiąc do Polski. No i tak było takie, okej, a co ty tam będziesz robiła, jak to wszystko będzie wyglądać, gdzie ty będziesz mieszkała? Natomiast w żaden sposób mnie nie stopowali, co było też właśnie miłe z ich strony, że jakby pozwalali mi poznać i sprawdzić, czy faktycznie to coś dla mnie, czy to jest coś, co, w czym ja się odnajdę. I też mojego męża przyjęli z otwartymi gdzieś tam ramionami później, jak przyleciał na święta, więc uważam, że miałam szczęście, bo jak rozmawiam z różnymi osobami gdzieś tak w tych związkach polsko-marokańskich, to nie zawsze tak to wygląda.
A właśnie, a jak to przeważnie wygląda? No bo to jest inna kultura, inna religia. Trzeba do pewnych rzeczy się nawet może nie tyle co przyzwyczaić, ale wręcz dostosować.
Wiesz co, zawsze jak rozmawiam z ludźmi, gdzieś tam z kobietami głównie, no bo to one śledzą gdzieś tam moją stronę, czy śledzą wpisy na mediach społecznościowych, gdzie mówię o tych związkach, to najczęściej jest to scenariusz taki, że rodzina nie akceptuje innej religii właśnie głównie, że to jest taki bardzo duży strach zakorzeniony gdzieś tam w Polakach, że ten islam jest czymś złym. Przez te wszystkie jakby te stereotypy, które gdzieś tam mamy, gdzieś tam krążą. Natomiast wszystko, gdy zaczynamy się otwierać i poznawać tą religię, trochę się rozmywa, bo ona jest bardzo mocno gdzieś tam w wartościach i korzeniach podobna do tego, co my mamy w wierze katolickiej. To, że idzie gdzieś tam innym torem dalej, no to już jest to inna kwestia. Natomiast ci ludzie w większości to są ludzie bardzo pozytywni, bardzo mili. Więc ja też staram się tak z Polkami rozmawiać, że słuchajcie, nie mówcie od razu, że to jest nie wiadomo jaki muzułmanin, tylko po prostu przedstawiajcie go jako człowieka, jako osobę, która gdzieś tam, nie wiem, pomaga wam w domu, pomaga wam w rodzinie, z pracą i tak dalej, żeby ta osoba, która jest negatywnie nastawiona, spojrzała na tą drugą osobę właśnie jak na drugą osobę, a nie przez pryzmat tego, z jakiej ona jest kultury, czy z jakiej ona jest religii.
A ty musiałaś przejść na islam, wychodząc za Marokańczyka?
Nie. Ja jestem katoliczką, chrześcijanką cały czas. Nie, nawet nie zastanawiałam się nad przejściem na islam, bo jakby moja religia jest moja. Ja uważam, że każdy człowiek ma prawo wierzyć w to, co chce. Na szczęście mój mąż to akceptuje w pełni. A w islamie też jest coś takiego, że jakby nie mogą przekonywać i nakazywać drugiej osobie zmiany wiary, co jest uważam bardzo miłe. Tylko radykalni gdzieś tam wyznawcy inaczej to postrzegają. Natomiast my z moim mężem, no on jest muzułmaninem, ja jestem chrześcijanką. Mieliśmy podpisany kontrakt ślubny w Maroku, czyli taki ślub cywilny. Mieliśmy też kościelny ślub w Polsce jednostronny, więc jakby te religie gdzieś tam się przeplatają. Bardziej otwarcie, mniej otwarcie, nie wiem. Święta też mamy mieszane w domu, więc jakby ktoś do nas do domu wszedł, to co chwilę jest jakieś święto, bo raz jest z Maroka, raz jest z Polski, więc co chwilę jest gdzieś jakaś taka atmosfera świąteczna. co też ma swój urok i zobaczymy, jak to dalej będzie.
Długo jesteście małżeństwem?
4 lata? Tak, bo jakoś pierwsze dwa i pół spotykaliśmy się nie będąc małżeństwem, co jest w Maroku w ogóle zakazane.
Także o rany, to jak to przetrwaliście?
No właśnie, to było takie ukrywanie się głównie, znaczy ukrywanie się. Nie mówienie, że nie jesteśmy małżeństwem też było pomocne. Natomiast na przykład oficjalnie nie mogliśmy wynająć razem mieszkania, oficjalnie nie mogliśmy gdzieś tam pokazywać się na mieście, że jesteśmy tą parą taką niezamężną, że tak powiem. Więc to też jest takie, no, jest to prawnie uregulowane, bo islam zakazuje tego typu związków, a dużo z religii jest po prostu w prawie marokańskim. No i no, za bycie razem, ale nie bycie małżeństwem, no, można iść po prostu do więzienia.
Czy tam jest bezpiecznie? Jak się tam czujesz?
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to jest w ogóle drugie pytanie, które zawsze dostaję od ludzi, którzy planują podróż do Maroka i piszą do mnie, albo którzy w ogóle chcą się przeprowadzić na przykład na jakiś czas do Maroka, bo też bardzo popularny jest to kierunek dla osób, które chcą sobie wyjeżdżać na takie prace zdalne. I ogólnie ja, jak jestem tam na ulicy, czy gdzieś poruszam się po kraju, to nawet czasami czuję się bardziej bezpiecznie niż w Polsce, albo w jakimś innym europejskim kraju, jak na przykład Francja czy Hiszpania, gdzie coraz częściej słyszy się o jakichś różnych dziwnych atakach. Natomiast w Maroku, jako w Maroku, uważam, że jak ktoś ma trochę zdrowego rozsądku i takiego samozaparcia, że nie będzie się pakował w kłopoty, no to nic mu się nie stanie tak naprawdę. To musiałby być nie wiadomo jaki zlepek wydarzeń, że faktycznie jakaś tragedia by się zadziała. Inaczej się trochę mieszka, inaczej się bywa jako turysta. Jako turystka będę zaczepiana, będę wodzona gdzieś tam w różne kąty, żeby a to tutaj coś kupić, a to tutaj z kimś pobyt. Gdzieś tam, jak już ja mieszkam w Agadirze, więc no, ten 4. rok tam już trochę upływa pod takim znakiem, że ludzie mnie znają, kojarzą mnie na ulicy, że po tej dzielnicy jak chodzę, tam już nie jestem taka trochę obca, tylko jestem trochę swoja. Więc już nie mam tego na barkach, że ktoś mnie zaczepia aż tak. Natomiast nie czuję w żaden sposób, że jest to kraj niebezpieczny. Ciężko jest mi powiedzieć też, czy wszędzie faktycznie będzie bezpiecznie, no bo uważam, że nie. No jak pójdziemy w slumsy, no to na pewno nie będzie. Natomiast gdzieś tam w centrum miast, zwłaszcza tych dużych, gdzie jest ta turystyka rozwinięta, gdzie Marokańczycy mają styczność z turystą taką namacalną codziennie, no to nie będą, nie wiadomo jak atakować, nie będą stawać, robić sobie z nami zdjęć, czy nie będą nas traktować jako atrakcję turystyczną, nie?
No właśnie, mówisz o tej mieszance takiej kulturowej, jeżeli chodzi o ludność Maroko. Czy można w takim razie określić, jacy są Marokańczycy? Czy jesteś w stanie może bardziej opisać, jacy są Marokańczycy, których ty znasz i z którymi się przyjaźnisz, przebywasz?
Zdecydowanie łatwiej jest powiedzieć o tych, których się zna, bo to, tak samo jakbyśmy powiedzieli o Polakach. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, jacy są Polacy ogólnie? No może tak, może rzucilibyśmy im 2 czy 3 cechy, które są takie dla naszego narodu jakby charakterystyczne. Natomiast no właśnie to samo się robi z Marokańczykami. Mówi się o ich gościnności, o tym, że są bardzo otwarci na innych ludzi, że bardzo szybko nawiązują kontakty. Ja lubię mówić, że są bardzo emocjonalni również, bo radości wszelkie czy smutki, oni mają taki bardzo ekspresyjny styl życia. Polacy na przykład nie są tacy i to właśnie też widać w naszym domu. Kiedy ja mam jakiś problem, to ja nie mówię o tym problemie, ja go gdzieś tam w sobie duszę, dopiero gdzieś to musi u mnie urosnąć na przykład do wielkiej rangi, albo mój mąż widzi, że ja sobie już nie radzę, żebym powiedziała o czymś. Natomiast jeśli oni mają coś na duszy, no to już jest wszędzie, to już lata albo ogień, albo fanfary, to po prostu jest takie całkowicie inne życie. No ale właśnie, zawsze gubię albo łapię się na tym, że nie lubię wrzucać ich do jednego wora. Bo jednak patrząc na to, że są to ludzie, którzy są różni, bo nie każdy jest taki sam jak u nas, no to byłoby to bardzo niesprawiedliwe wrzucić i powiedzieć, nadać im tylko jakieś jedne konkretne cechy, natomiast pominąć całą resztę. Bo tak samo jak mogę powiedzieć o Marokańczykach, że słuchajcie, to znam takie osoby, które są bardzo pracowite, które zawsze pomogą, to ktoś mi może przyjść i powiedzieć, hej, hej, słuchaj, ale ja mam takiego wuja w rodzinie, który nigdy nie pracował i zawsze żeruje na innych. Więc jakby już się rozmywa ten cały obraz, który gdzieś tam został wykreowany na początku. No i niestety robi, kraj jest naprawdę wielki, on jest większy niż Polska kilkukrotnie, więc wyobraźmy sobie teraz, że no właśnie, ci ludzie, którzy są na północy i na południu, to są czasami naprawdę różne grupy etniczne nawet troszeczkę. To są, Maroko jest takim zlepkiem trochę plemion etnicznych, więc to też jest tak, że jedno plemię od drugiego troszeczkę się różni. No i to tak jest, że po prostu tych ludzi, moim zdaniem, nie da się wrzucić do jednego worka. I ja bardzo nie lubię, jak ktoś gdzieś tam w sieci opisuje Maroko też trochę jako właśnie taki monolit. Tak jak trochę jak te kraje Afryki, tak? Że Afryka się wrzuca do jednego wora. Każdy kraj jest przecież inny od siebie i różny.
Właśnie tak chciałabym teraz pogadać o Maroko z punktu widzenia turysty. Lecimy na przykład pierwszy raz. Na co powinniśmy się przygotować? Na co zwrócić uwagę? Czego nie powinniśmy robić, będąc na miejscu? Takie kilka rad dla kogoś, kto jedzie tam pierwszy raz i kompletnie nie zna kultury.
Ojejku, zawsze jak ktoś do mnie pisze z takim pytaniem, to pytam się, odrzucam piłeczkę i pytam się, gdzie konkretnie lecisz? Do którego miasta, do którego rejonu? Bo też jest zawsze troszkę inaczej. Natomiast bardzo dużo opisuję tego typu kwestii pierwszego kontaktu właśnie u siebie na stronie, gdzie są całe listy, co spakować, co ze sobą zabrać, na co się przygotować, czego też nie robić właśnie głównie, bo Maroko jest krajem bardzo otwartym. Ludzie najczęściej nie zwrócą nam uwagi, jeśli nawet jeśli coś robimy źle. Tak nawet w temacie Ramadanu ostatniego, tak, cały kraj pościł, natomiast turysta jest zwolniony z postu, on może chodzić i sobie jeść po mieście i to nie jest jakby, nie jest to czymś zabronionym, natomiast nie jest to też czymś super mile widzianym, jeśli stoimy przed Marokańczykiem i po prostu tak twarzą w twarz i na przykład coś jemy. Więc to też jest takie bardziej do turysty, że trzeba być świadomym tego, co się dzieje w kraju i po prostu pewne rzeczy nie robić. Natomiast pierwszy kontakt, jak lecimy, dolecieć z Polski można już teraz naprawdę na wiele różnych sposobów i to nawet lotami bezpośrednimi. Więc turysta, nawet jak leci tam bez biura podróży, może sobie spokojnie wszystko zaplanować i ogarnąć bardzo prosto. Na lotnisku w Maroku dostaniemy kartę do internetu, dostaniemy różne takie wskazówki nawet. No ja bym to powiedziała, że wskazówki, jak gdzieś tam się zorganizować. Taksówki działają fenomenalnie, bo mam wrażenie, że Maroko taksówkami stoi, więc bardzo szybko złapiemy z ulicy. Teraz gdzieś tam wchodzą jakieś aplikacje na taksówki również, ale... No, jest taki mały bojkot w kraju, więc ja tam używam na ulicy łapanie po prostu starodawnym sposobem na paluszek. Natomiast tak, jeśli turysta leci do Maroka, zawsze zalecam branie waluty euro bądź dolarów i wymianę na miejscu, bo jednak płacąc w lokalnej walucie nigdy nie zostaniemy nabrani. A zdarza się, że płacąc w euro na przykład, bo Marokańczyk weźmie sobie euro, to nie jest tak, że on odmówi na przykład przyjęcia innej waluty. Natomiast on sobie przeliczy to w głowie tak, żeby wyszedł na tym na plusie, a my po prostu trochę stracimy na tym przewalutowaniu. Zawsze dobrze jest też mieć ze sobą podstawowe leki. Jeśli wiemy, że mamy problemy na przykład z gdzieś tam żołądek i tak dalej, no to ważne jest, żeby wziąć z Polski już jakieś probiotyki ze sobą. Żeby tą, bo to jest inna flora i nie ukrywajmy, że może to nie jest Egipt, gdzie faktycznie złapie nas ta klątwa faraona i tak dalej. Natomiast jest tak, że no, nie pije się wody z kranu. Nawet mój mąż, Marokańczyk, nie pije wody z kranu w Maroku, bo mówi, że to jest jeden wielki syf. No to jeśli lokalna osoba nie pije, no to dlaczego turysta miałby pić i będzie w świetnej formie? Więc zawsze gdzieś tam podręczna apteczka jest mile widziana. co jeszcze z takich najważniejszych rzeczy? Trzeba pamiętać, że w Maroku pogoda jest bardzo zmienna. Tam jest kilka stref klimatycznych, kilka różnych rzeczy się ze sobą gdzieś tam w kraju miesza. Więc nawet nie chodzi o to, że w Marrakeszu, a na Saharze będzie inna pogoda, ale w samym Marrakeszu na przykład rano może być tak gorąco, że będziemy chodzić w klapkach i krótkich spodenkach, a wieczorem będzie tak, że będziemy chcieli założyć kurtkę zimową. I tak autentycznie jest na przykład w zimowe miesiące, gdzie Marokańczycy cały czas chodzą w tych kurtkach zimowych, oni nawet ich nie zdejmują, nawet jak jest słońce, bo wiedzą, że za chwilę będzie załamanie i kryzys. Więc trzeba być też przygotowanym, jak się leci w te takie nieciepłe miesiące letnie, na to, że temperatury i skoki pogody są bardzo duże. Co jeszcze? Z takich rzeczy najważniejszych, turysta też mógłby troszeczkę bardziej się odziać, ciuch, nie chodzić z głębokimi dekoltami albo z zbyt kusymi spódniczkami. Chociaż Marokanki też bywa, że tak czasem chodzą, to nie znaczy, że turysta powinien. Moim zdaniem jest to kraina dar muzułmański, więc powinniśmy się troszeczkę wycofać, że tak powiem, z tym takim seksowno-agresywnym wyglądem. No i to też jest na przykład w niektórych miejscach takich bardzo zabytkowych, historycznych. Straż przy wejściu nie wpuści nas, jeśli jesteśmy źle ubrani. Oni od razu powiedzą, że mamy sobie iść tutaj na stragan kupić chustę i się obkręcić, albo powiedzą, że mamy przyjść po prostu innego dnia. Oto też tego czasu były nawet w internecie apery, że przyjeżdżały takie właśnie influencerki gdzieś tam podróżnicze i one chodziły takie, no ja bym się trochę wstydziła, właśnie półnago, prześwitujące bardzo sukienki, gdzie to ciało było widać, gdzie tak mocno widać. I one się dziwiły, że ktoś im zwraca uwagę. Natomiast w kraju muzułmańskim myślę, że to byłby standard, że to byłoby dziwne, gdyby ktoś tej uwagi nie zwrócił.
Tak, już będziemy się zbliżać powoli do końca, ale tak na koniec chciałabym jeszcze o języku porozmawiać, no bo językiem urzędowym jest arabski. Ty już tam jesteś 5-6 lat, jak wspomniałaś na początku. Jak z twoim językiem?
I to też jest ciekawa kwestia. Językiem urzędowym są języki trzy urzędowe języki są w Maroku. Jest język arabski, jest język tamazich, czyli język berberyjski i jest język francuski nawet wrzucony jako język urzędowy. Jest to postkolonialna tutaj akcja, w której Maroko ostatnimi czasy chce odejść bardzo mocno i wyrzucić ten język w ogóle z takiego codziennego użycia, co będzie bardzo ciężkie, bo wszyscy Marokańczycy, których znam, rozmawiają po francusku, mniej lub bardziej. Natomiast na ulicach mówi się jeszcze innym językiem i to jest język marokański, dialekt Darija. I Darija nie jest językiem urzędowym, nie jest językiem spisanym, nie jest językiem, który ma dużo form jakby ustosunkowanych, gramatycznych i stylistycznych. Każdy tak jak słyszy dane słowo, tak sobie je zapisze. Używa się w Darije nawet literek i cyferek ze sobą, żeby jakieś głoski zapisać, co jest bardzo śmieszne. I to ten język, jeśli chcemy być w Maroku na dłużej, jest językiem, którym powinniśmy się zainteresować, jeśli chodzi o naukę. Broń Boże, nie arabski. Chyba, no że naprawdę chcemy gdzieś tam już być profesjonalistami. Natomiast jeśli chodzi o mój język, jakby jak ja mówię, no to podstawy Darije gdzieś tam myślę, że trochę mam. Bardziej rozumiem niż mówię sama, bo jednak ja mam jeszcze taką trochę nieśmiałość, by stanąć na ulicy i z kimś, nie wiem, jakieś wielkie dyskusje prowadzić. Sama też troszeczkę zaniedbuję ten język, jak jestem w Polsce. Uważam, że gdzieś tam nie muszę go praktykować, co jest błędem, bo później zapominam. I myślę, że to jest tak samo jak mojego męża z językiem polskim. On jest w stanie poprowadzić prostą konwersację, natomiast nie jest w stanie wejść na ten jeszcze level wyżej.
Tak na koniec proszę zawsze swoich rozmówców, żeby właśnie w języku, w którym się porozumiewają w danym kraju, pozdrowili słuchaczy naszego radia. Dasz radę?
Oj nie, chyba nie. Chyba jednak nie. Nie jestem w stanie złożyć takiego pięknego zdanka.
A coś prostego właśnie? Coś na do widzenia?
Abslema. Najbardziej popularne. Pslema.
Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Fajnie było usłyszeć o twoim Maroku. Dzisiaj moim i państwa gościem była Martyna Dzido, która opowiadała nam o tym pięknym kraju. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Rozmówki polsko-polskie, czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie, tylko na antenie Polskiego Radia Chicago.